o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina w naszych trzecich poradach zdrowotnych z udziałem lekarza psychiatry. A gościem jest pani dr Anastazja Siwak-Kwiasowska. Witam panią doktor.
Witam.
I pani doktor nas tutaj informuje nas o wielu ważnych problemach związanych z naszym życiem psychicznym. Mówiliśmy o zaburzeniach lękowych. W poprzednim programie bardzo szeroko pani doktor mówiła o depresjach, o chorobie afektywnej i przede wszystkim zwróciła Państwa uwagę, ja to dzisiaj powtarzam, że jeśli coś dzieje się z nami dobrego, nie czekajmy z wizytą u lekarza psychiatry. Pani doktor mówiła o tym, że efekt leczenia jest tym szybszy, im krótsze jakby były objawy. Tak pani doktor? Dobrze to przekazuje tę
tak,
myśl?
Dobrze pani przekazuje tę myśl.
No a dzisiaj zaczniemy od schizofrenii, o której jeszcze nie mówiliśmy, a też no, nie jest to chyba aż takie rzadkie schorzenie i ono funkcjonuje społecznie, prawda? Dlatego pani doktor, bardzo proszę.
Schizofrenia jest zespołem objawów psychotycznych, czyli takich sytuacji, gdzie charakteryzuje się ona występowaniem urojeń i omamów. No i pytanie, co to jest urojenie, co to są mamy.
Właśnie.
Tak? Więc urojenia są to nasze zaburzone myśli, myśli pacjenta, które dotyczą tego, w jaki sposób on odbiera rzeczywistość. Przykładowo, pacjent ma urojenia prześladowcze, mówimy. Obawia się? Obawia się czego? Może obawiać się mafii, może obawiać się sąsiadów, może się obawiać każdego innego człowieka, że ktoś chce mu zrobić celowo krzywdę. Zapytany, dlaczego? Wie, że nie wie, bo on nie zrobił temu sąsiadowi nigdy krzywdy, on nigdy nie miał kontaktu z mafią, nigdy nie był karany, on nawet mandatu nigdy nie dostał, ale być może oni są w tak zwanym spisku. I wtedy zaczyna opowiadać, jak to może policjant być w spisku z mafiozą, jak może to dotyczyć naprawdę bardzo szerokiego spektrum ludzi. Często są to sytuacje, które jakby słysząc już wiemy, że jest to nierealne to, co się dzieje, tak? To, co się dzieje w głowie pacjenta, że mówi o tym, że on myśli, że ktoś na przykład, kto się na niego spojrzy, to się z niego śmieje. Że kobieta idąca chodnikiem po drugiej stronie ulicy też się z niego śmieje. Dlaczego? On tego nie wie, ale ona się z niego wyśmiewa. Więc to są bardzo przykre też odczucia dla tych osób. Są też sytuacje, kiedy pacjenci mówią o tym, że oni słyszą w głowie, że ktoś do nich albo o nich mówi. No i niestety też najczęściej nie są to fajne rzeczy. Są to przykre sytuacje, kiedy ktoś mówi, ja tobie zrobię krzywdę, ty jesteś jakiś taki, a inny, negatywne gdzieś tam sytuacje przywołując. No i pacjent jest pewien tego, że to się dzieje. Tak, kiedy my teraz rozmawiamy ze sobą, to tak jak ja widzę panią, tak w tym momencie pacjent powie, te wszystkie moje objawy właśnie takie są. One są w 100% realne. Tu nie ma co dyskutować. Kiedy zaczniemy dyskutować z pacjentem, który ma w danym momencie te objawy, on będzie udowadniał, że one są. I z tymi objawami się nie dyskutuje. Dlatego, że on za każdym razem będzie powielał, że tak było. A proszę zwrócić uwagę na to, że ta pani właśnie spojrzała bokiem. I te sytuacje powodują, że pacjent czuje się coraz gorzej. Więc dlatego potrzebne jest na pewno też wsparcie dla takiego pacjenta. Tak?
Zapytam, tak jak przy poprzednich schorzeniach, skąd się to bierze?
Jak w poprzednich schorzeniach, wieloczynnikowo. Natomiast mamy gdzieś takie, powiedzmy, badania przeprowadzone, że no, chociażby schizofrenia, typowo schizofrenia, u bliźniąt monozygotycznych, czyli jednojajowych, występuje nawet 48%. U rodzeństwa może występować 20 parę procent. Także jakby ta genetyka jest tutaj dosyć nasilona. Nie jest to jednoznaczne z tym, że jeżeli ktoś w naszej rodzinie ma schizofrenię, to na pewno druga osoba albo jego dzieci będą mieć. To na pewno nie. Natomiast wiadomo, że jest to jakby większe prawdopodobieństwo niż w rodzinie, gdzie tych zaburzeń nawet psychicznych w ogóle żadnych nie ma.
Dlatego czasami lekarz prowadząc wywiad pyta, prawda, czy w rodzinie była.
Ja pytam zawsze.
Tak, no więc właśnie.
Dlatego, że to jest istotna sprawa, tak? I pytam zawsze nawet nie tylko pacjentów ze schizofrenią, pytam pacjenta z depresją.
Tak.
Dlatego, że często mogą być takie objawy, które są i depresyjne, i schizofreniczne. Wówczas mówimy o zaburzeniach schizoafektywnych, czyli jest troszeczkę tego, troszeczkę tego. I to też może gdzieś
czyli takie złożone schorzenia tak. też są. Nie ukrywam, że uprzedziła Pani odpowiedzią tą moje pytanie, które chciałam zadać na koniec. Właśnie, czy schorzenia psychiatryczne powtarzają się w rodzinie? Czyli powtarzają się właściwie jak wiele schorzeń, prawda?
Tak, mówią tutaj o chorobie, tak? W związku z tym, jeśli choroba, to jednak jest jakiś czynnik w nas, który sobie jest. Jeśli będzie miał odpowiednie podłoże, niestety negatywne, wówczas może on się ukazać, czyli może nam się pojawić ten epizod psychotyczny, zespół paranoidalny, tak?
Czy można stopniować schizofrenię? Czy jest jakiś lżejszy stan schizofrenii i taki cięższy, trudniejszy? Czy można tak?
Możemy mówić o zespole paranoidalnym, czyli o sytuacji, gdzie objawy utrzymują się przez 2 tygodnie, jest leczenie, ustępuje, tak? Mhm. Czyli zespół jest określony czasowo, powiem tak. Natomiast jeśli znowu powielają nam się te sytuacje, bądź jest sytuacja, gdzie to faktycznie trwa znacznie dłużej, wówczas mówimy o schizofrenii. Schizofrenii są różne rodzaje. Tu nie ma stopniowania jak w depresji. Natomiast może być schizofrenia prosta, może być schizofrenia hebefreniczna i ta najbardziej popularna i najczęstsza to jest właśnie schizofrenia paranoidalna, o której dzisiaj rozmawiamy.
Jak leczymy?
Leczymy lekami przeciwpsychotycznymi. Mamy wiele leków, więc tutaj przede wszystkim farmakoterapia. Tutaj jakby, tak jak mówię, jeśli nie mamy możliwości wytłumaczenia pacjentowi, że to, co on słyszy w głowie, to tego nie ma rzeczywiście, że ludzie jednak są pozytywnie do niego nastawieni, a nie wytłumaczymy mu w danym stanie tego, wówczas musimy zadziałać farmakoterapią. I tutaj najpierw mówimy o leczeniu farmakoterapii, o leczeniu przeciwpsychotycznym, a później w zależności od potrzeby dołączamy psychoterapię, psychologa właściwie tak naprawdę do współpracy, tak?
A to się odbywa w tym takim ostrym stanie, to jest hospitalizacja.
W ostrym stanie zazwyczaj tak, najbezpieczniejsze jest hospitalizacja, dlatego że pacjent boi się. Jak się boi, jak każdy z nas, jak jesteśmy przyparci do muru i zaczynamy się bać, to możemy w sytuacji niemocy zareagować agresją, czyli starać się obronić, bo pacjenci, oni nie są agresywni dlatego, że są agresywni. Oni jeśli już są agresywni, to dlatego, że się boją.
Się boją, jakby obroną. Tak. No tak nieraz mówimy, że obroną jest atak.
No w tej sytuacji, jeśli czują, że nie mają innej możliwości linii obrony, to zaczynają atakować, żeby uciec.
Jak długie jest leczenie? Czy to leczenie potem podtrzymującej dawce jest zawsze już? Czy jakiś czas, jak to
obecnie
jak
mówimy to o tak zwanym leczeniu wieloletnim. Czyli tak, jeśli mamy rozpoznanie schizofrenii paranoidalnej, to faktycznie jest to leczenie wieloletnie. No i tutaj już w zależności od tego, co się dzieje. Jeżeli jest tak, że pacjent jest na dawkach podtrzymujących, to są dosyć niskie dawki zazwyczaj i czuje się dobrze i funkcjonuje, bo taki pacjent oczywiście może pracować.
Właśnie chciałam zapytać, czy mogą pracować?
Tak, jeśli czuje się dobrze, jak najbardziej. Może pracować, może spełniać się zawodowo, może spełniać się w każdy inny sposób życiowo, dlatego że przy przyjmowaniu leków to właśnie one powodują, że będzie mógł to wszystko wykonywać, tak?
A proszę powiedzieć, jeśli pacjent przyjmuje te leki systematycznie, czy jest duże ryzyko takich nawrotów ostrych? Czy może tak być, że przez wiele lat będzie wszystko okej? Jak to wygląda?
Szczerze mówiąc, rzadko tak jest, że przez wiele lat jest bardzo okej, bo musielibyśmy sobie zadać pytanie, kto przez wiele lat tak z ręką na sercu przyjmuje te leki tak, jak powinien. I to nie tylko od psychiatry. Wystarczy pomyśleć o lekach na cukrzycę, o naszych lekach na cholesterol, o nadciśnieniu. I czasami jest tak, że zaczynamy, no, bo czujemy się dobrze, to zmniejszamy sobie dawki, albo będziemy może jakoś w jakiś inny sposób. Trochę zaczynamy, jak ja to mówię, rządzić się.
Tak.
No i wtedy niestety może
jest
być gorzej.
Jest już ryzyko szybszego nawrotu. Chciałam teraz porozmawiać z panią doktor o stresie. Może tak się zastanawiałam, że może należało temat stresu poruszyć na samym początku. Nie wiem, bo tak sobie ja wyobrażam, że taki przewlekły, permanentny stres pewnie może przechodzić w jakieś schorzenia psychiatryczne. Nie wiem, myślę, że się za chwilę właśnie od pani dowiem i dlatego postanowiłam poruszyć ten temat na samym końcu. Stres, co się dzieje w organizmie? Najpierw zacznijmy, jakie tam mechanizmy działają, co się wtedy dzieje?
Stres. Stres to temat rzeka kolejny.
Pewnie tak.
Natomiast myślę, że w ogóle musiałobyśmy zacząć od tego, że możemy mieć stres pozytywnie na nas oddziaływujący i negatywnie.
Jasne.
pozytywnie, to jest ten, który nas mobilizuje do działania, tak? Natomiast długofalowy stres, to o który pani pytała, no niestety zazwyczaj nie jest pozytywny. Tak, zazwyczaj jednak nie jesteśmy w stanie aż tak funkcjonować, żeby ciągle od siebie coś wymagać. My potrzebujemy też odpoczynku, regeneracji. W związku z tym taki negatywny stres może wpływać na powstawanie różnych schorzeń i to wcale niekoniecznie tylko i wyłącznie psychiatrycznych, tak? Choćby podstawowe, takie sztandarowe, to są napięciowe bóle głowy, które no, zazwyczaj leczymy jednak u neurologa, tak? Czy powstawanie wrzodów żołądka, które no, też...
Gastrolog się kłania.
Też nam się do tego przyczynia. Podwyższone ciśnienie krwi. Na skutek ciągłego stresu jednak to ciśnienie coraz wyżej, w końcu zaczyna nam się normować, ale niestety nie w normach, które powinny być, tylko gdzieś tam jest to 160-170, tak? I tu już mamy dodatkowe inne schorzenia somatyczne, do których przyczynia się stres. Może nie bezpośrednio je wywołuje, ale przyczynia się do nich. Natomiast jeśli chodzi o schorzenia psychiatryczne, no to właściwie trudno by było mówić o takich schorzeniach, które byłyby wyizolowane od stresu. Natomiast na pewno dosyć szeroko stres wpływa na nas w sytuacjach tych zaburzeń, o których mówiłyśmy w pierwszym programie, czyli tych zaburzeń lękowych, takiego tego lęku uogólnionego i tutaj mamy permanentny, ciągły stres.
Tak, bo ten lęk jest stresem, jakby takie ciągłe napięcie. Tak. Jak sobie radzić z tym?
Radzić sobie myślę, że tak jak możemy. To znaczy trzeba by było przeanalizować, co nam daje przyjemność i co nam daje jakiś relaks, odpoczynek, tak? Jeśli dla mnie przyjemnością jest czytanie książek, no to zagłębiam się w to. Jeśli dla kogoś przyjemnością jest bieganie bądź jazda na rowerze, staram się w miarę tę aktywność utrzymywać, ale najfajniej byłoby, żeby to było coś, co jest ciągłe, czyli nie biegam wtedy, kiedy się zdenerwuję i tylko wtedy, ale żeby ciągle podtrzymywać sobie te pozytywne skoki, że tak powiem, hormonalne, które powodują, że dzięki temu gdzieś tam się stabilizujemy, tak? Jeśli lubię oglądać telewizję, jakiś dany program, no to właśnie to robię. Jeśli lubię spędzać czas z rodziną na łonie natury, to staram się to robić jak najczęściej. No na pewno kontakt z bliskimi, z rodziną, z każdym, kto jest dla nas wsparciem.
Nie ukrywam, że w tych naszych programach takich prozdrowotnych mówimy dużo o wysiłku fizycznym, mówimy o tych atutach wysiłku fizycznego i ja zawsze potem to tak przekładam na takie dwa słowa, że wysiłek fizyczny jest dobry i dla ciała i dla naszej głowy, dla naszego umysłu jednak on rzeczywiście i dobrze by było, gdyby on był taką naszą codziennością, że właśnie tak jak pani doktor powiedziała, nie wtedy, kiedy czujemy się zestresowani i zdenerwowani, oj to teraz pójdę, rzeczywiście pobiegam czy tego, tylko gdyby on był regularny, to myślę, że pomógłby nam w wielu jakby takich naszych codziennych problemach. A ćwiczenia oddechowe, bo to też się mówi, że dobrze jest odpowiednio oddychać, trzeba się tego nauczyć, żeby w takich sytuacjach lękowych, stresowych, podniesionym napięciu takie głębokie wdechy zrobić. Czy pani doktor może coś tutaj powiedzieć naszym słuchaczom?
Tak, jak najbardziej. Te ćwiczenia,
to bardzo proszę.
Te ćwiczenia są oczywiście bardzo pozytywnie odbierane, chociażby dlatego, że dostarczamy sobie odpowiednią ilość tlenu. Tylko to muszą być ćwiczenia, które poznajemy. To nie może być na takiej zasadzie, że wdychamy, wdychamy, wydychamy, bo tak naprawdę w tym momencie się hiperwentylujemy, tak? Czyli to nie na tym polega. Musimy zobaczyć, ktoś nam musi przedstawić, w jaki sposób nauczyć się, jak ja to określam, oddychać relaksująco. Czyli tak, żeby było to z korzyścią dla naszego organizmu. Ale oczywiście jak najbardziej polecane i zalecane.
Czyli właściwie też poza tym każdy indywidualnie powinien właśnie, tak jak pani doktor wspomniała, szukać sobie no, takich swoich metod, jak tak rozluźniać ten nasz nastrój, żeby czuć się dobrze.
Oddałbym chyba pieniądze i sławę, zapomniał, że życie gdzieś toczy swój rytm. Oddałbym chętnie i świat niemal cały, gdy ona tak śpiewa mi.
Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Czas relaksu, relaksu to czas.
Pani doktor, jest czas COVID-u. koronawirusa. No jest on już jakiś czas i niestety wszystkie prognozy mówią o tym, że będziemy musieli się jeszcze z tym problemem nauczyć żyć, o tak. Jak to się ma, jaki ma wpływ to wszystko na zdrowie psychiczne?
Wpływ pandemii niestety jest dosyć duży, dlatego że zaczynaliśmy od sytuacji, kiedy byliśmy wszyscy totalnie wyizolowani. Tak, kiedy nastąpiło całe COVID, zamknięcie kraju, kiedy pierwsza fala spowodowała, że nagle wszyscy pozostaliśmy w domach, pozamykani. Jedni pracowali zdalnie, inni mieli jakieś przymusowe urlopy, ci, którzy wychodzili tylko na spotkanie ze znajomymi, nawet tam nie wychodzili. Zostało wszystko zamknięte i nagle zostaliśmy w domu. I tutaj już jest pierwszy problem, nawet nie samej choroby, nie samej zakaźności, ale tego, że jesteśmy wyizolowani i to może nasilać nasze ewentualne zaburzenia. Czy to zaburzenia lękowe związane z tym, że jednak choćby klaustrofobia nagle rozszerza nam się o poziom domowy, bo nie możemy gdzieś wyjść, nabrać jakiegoś, powiedzmy, gdzieś tam spektrum szerokości, wielkości. Te zaburzenia, o których wspominałyśmy wcześniej, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, one bardzo nasilają się, zwłaszcza w tej chwili, gdzie ciągle mamy informacje, myć ręce, dezynfekcja, bo tutaj przenosimy zarazki.
To ciągle można myć ręce, cały czas właściwie prawie, że...
No my w tej chwili myjemy znacznie częściej, tak? Prawdopodobnie kilkanaście razy częściej niż jeszcze przed pandemią, więc w momencie, kiedy jest pacjent, który 80% swojego myślenia skupia na tym, że powinien myć ręce, bo się zakazi, a teraz ma informację taką, że faktycznie może się czymś zakazić. I jeśli on akurat oscyluje w tych swoich myślach o spektrum właśnie takiej zakaźności, czyli wirusowej, to można powiedzieć, że tak, właściwie będzie myć ciągle te ręce.
Tak, można by powiedzieć, że jeszcze do tego środki dezynfekcyjne, które wysuszają skórę. Także tak naprawdę nieraz może dojść do tego, że się ktoś szybciej jeszcze nabawi do tego jakichś problemów skórnych.
Problemów skórnych, łącznie z tym, że ta skóra bardzo szybko pęka, więc po prostu powstają rany.
A życie w rodzinie, jak powiedziała, że wszyscy zostaliśmy zamknięci, to też się kumulują takie strasznie też i negatywne emocje, bo niektórzy sobie mówili, wreszcie mogliśmy być z całą rodziną, ale tak się zastanawiam, czy to bycie z całą rodziną w sposób dłuższy, to też jest taki dobry moment, czy tych emocji nie jest też nazbyt dużo? Czy w tym kontekście też pani...
Od tego oczywiście, tak, co się dzieje. Po pierwsze, wtedy nie mogliśmy być z całą rodziną, tak, dlatego że najczęściej byliśmy pozamykani w swoich mieszkaniach, w swoich domach. Były informacje, nie zbliżajcie się do osób starszych, tak, nie odwiedzajcie dziadków, więc po pierwsze, mamy już aspekt dzieci. Dzieci muszą zrozumieć, przynajmniej my musimy im przekazać te informacje tak, żeby zrozumiały, że nie powinniśmy, bynajmniej na tamten czas tak było, tak, nie powinniśmy spotykać się z dziadkami i tutaj już mogą tworzyć się jakieś sytuacje obaw, co najmniej tak można nazwać to obaw u dzieci. Mogą, nie muszą oczywiście, tak, w zależności od wrażliwości pewnie dziecka. Natomiast wracając do pytania o tą naszą wspólnotę rodzinną, no to sytuacja może być różna. Może być tak, że faktycznie ktoś pomyślał sobie, super, są 2 tygodnie wspólne i faktycznie tak udało się to przeżyć. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że nawet jeśli byłaby to przewspaniale zgrana rodzina, to są tu dodatkowe inne czynniki. I tym czynnikiem jest tak, inna praca, bo albo musimy nagle pracować wśród trójki, czwórki dzieci w domu, gdzie, no choćby na przykład, musimy mieć, czy załóżmy ja, kontakt z pacjentem, czyli trzeba najpierw wytłumaczyć dzieciom, później ten kontakt z pacjentem, później w domu jestem, wracam do domu i każdy z nas jakby w ten sposób nagle miał pracę w domu i dom w pracy, tak? Dodatkowo aspekty takie, że nie każdy tę pracę utrzymał. Były sytuacje, gdzie ludzie właściwie zostali od razu zwolnieni, bądź ktoś, kto miał umowę na czas określony, ta wiedział, że ta umowa nie zostanie przedłużona. I w tym momencie pole manewru jest bardzo, bardzo niewielkie, dlatego że nadal nie może wyjść z tego domu, a wiesz, za chwilę utraci pracę. I tu są te aspekty, gdzie czynnik zewnętrzny wpływa na nasz nastrój.
Czy dużo więcej pacjentów trafiało do lekarza psychiatry w tym czasie i trafia nadal jakby, bo to trwa?
Początkowo tak, były to sytuacje właśnie związane z tą stratą, tak, ze stratą pracy, ewentualnie oczywiście były też momenty, kiedy osoba bliska właśnie z powodu koronawirusa umierała i tutaj też jakby było tak dużo tych wszystkich sytuacji, tak bardzo były też nagłośnione, że bardzo trudno było odseparować się od tego, tak?
Środki przekazu bardzo tak
intensywnie działały.
Tak, to jest bardzo duża intensywność.
Natomiast jeśli chodzi o samo leczenie choroby, która jest wywołana przez ten wirus, to jakby tutaj w zależności też od nasilenia objawów. Jeśli pacjent ma duszność, bo taka może wystąpić,
tak,
to w związku z tym, to co było gdzieś tam w poprzednim programie, dwa programy wcześniej, tak, może duszność odwrotnie wywołać lęk, tak? Lęk, obawę, zaraz umrę, coś się ze mną stanie, nie wiem, czy przeżyję, nie jestem w stanie złapać powietrza, nie potrafię efektywnie oddychać. I to są takie jakby ostre stany w tym momencie, ostrego lęku, który występuje w trakcie choroby. On może być. Zdarzyła się sytuacja, właściwie nie jedna, kiedy po zakończonym leczeniu z powodu COVID przyjeżdża pacjentka i mówi, że ona musi cokolwiek otrzymać ode mnie, ona musi dostać jakieś leki, ponieważ ona nie jest w stanie oddychać. Mówi ze spokojem, pulmonologicznie została przebadana, wszystko jest w porządku, ale ten lęk, który jej towarzyszył w momencie, kiedy miała tą faktyczną duszność, on nadal pozostał. Ona boi się zasnąć, bo obawia się, że może się udusić. Ona na co dzień nie chce zbyt szybko funkcjonować, nie wraca do swojej normy fizycznej.
Bo się boi,
bo obawia się, że nie zdąży, jak to mówi, nawdychać tyle tego powietrza, żeby oddychać prawidłowo. Tak więc te objawy też jak najbardziej są.
Jeśli były osoby podłączone pod respirator, miała Pani takich pacjentów, którzy do Pani trafili z takim, no ja sobie to nazwę lękiem porespiratorowym.
Tak, natomiast raczej nie był to typowy właśnie lęk taki porespiratorowy, bo pacjenci gdzieś tam mają tą świadomość, że dzięki temu przeżyli.
Tak.
Natomiast jest to raczej związane z taką już tutaj może mniej lękiem, ale z poczuciem tego, co mogliby utracić, czyli oni tak ogólnikowo powiedzmy mieli poczucie, że otarli się śmierć.
O śmierć, tak.
I boją się tego. To nie jest lęk, tylko raczej taka obawa. Nie jest to coś nagłego, tylko takie stałe zamartwianie się, że może to się nawrócić. Że zwracam szczególną uwagę teraz na swoje zdrowie.
Czyli ogromna taka trauma na ten dalszy czas, prawda?
Może się zdarzyć. No, oczywiście nie u wszystkich pacjentów, tak, wiadomo, to nie jest tak, że każdy będzie
Jasne.
Miał. Natomiast sytuacje takie są.
A jeszcze bym chciała poruszyć sprawę młodzieży, która no, nie chodziła do szkoły, nastolatków, bo no, dzieci małe może też, ale tak myślę troszeczkę o tej starszej młodzieży. Czy nie jest tak, że się zwiększyła ilość pacjentów właśnie takich młodych w związku też z taką pewną izolacją, z takim przywiązaniem do sprzętu komputerowego, kontaktami tylko takimi online, czy czegoś takiego, coś takiego nie nastąpiło?
Bezpośrednio wśród młodzieży nie jestem w stanie się dokładnie wypowiedzieć, tak, dlatego że
rozumiem.
Ja staram się leczyć pacjentów po 18 roku życia.
Aha, no tak.
Natomiast gdzieś w okolicach właśnie tego 18 roku życia raczej bym myślała o tym, co spowodowało zdalne nauczanie, czyli odwrotnie. Osoby, które odczuwały jakiś niepokój, taki dyskomfort w kontaktach z innymi osobami, na plus tego zdalnego nauczania było to, że one bardziej się otwierały. Natomiast już w tej chwili, jako no, pokłosie tego wszystkiego, zdarzyło się w krótkim czasie, że dwie osoby właśnie przyszły. Co będzie dalej? Czyli lęk ponownie mi się nasila. Tak, jak chodziłam do szkoły na tak zwanym zdalnym nauczaniu, czyli byłam w bezpiecznej odległości od ludzi.
Tak, czyli odwrócenie sytuacji.
Odwrócenie zupełnie sytuacji. Także że częściej te osoby, które teraz ponownie muszą wyjść w codzienność, w społeczeństwo, gdzieś bardziej tam się czuły bezpiecznie, kiedy były jakby w całości grupy, ale jednak u siebie. A teraz sytuacja jest taka, że jest powrót.
Ale pani doktor, nie jest to lęk o COVID, tylko lęk o bycie,
W społeczeństwie.
No rzeczywiście to dużo, dużo różnych problemów. Pani doktor, bardzo dziękuję za wszystkie 3 programy, bo myślę, że naprawdę przekazała pani doktor bardzo dużo dobrych, przystępnych, potrzebnych dla naszych słuchaczy informacji. Poświęciła pani swój prywatny czas, a wiem, że tam dzieci też zawsze czekają na mamę, a mama tutaj właśnie pani doktor Anastazja Siwak-Kwiasowska, lekarz-psychiatra, mama, żona, dla państwa te wszystkie informacje przekazywała po to, żebyśmy wiedzieli, jak reagować w takich sytuacjach trudnych. Bardzo dziękuję pani doktor.
Dziękuję bardzo i zdrowia dla wszystkich.
Ja również się dołączam do tych życzeń zdrowia i drodzy państwo, zapraszam za miesiąc. Dziękuję, do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.